Ja wierzę mocno, że w to, że Pan nas prowadzi. Miałem drugą myśl, ale pół, że tak powiem, tego kazania, które chciałem wygłosić, skradł brat Dawid. A to nie on skradł, tylko Pan Bóg powiedział tą drugą część tego mego kazania, bo ja mam przygotowaną pierwszą część jego. Więc w Ewangelii świętego Mateusza otrzymałem cię to, od Pana to słowo. Chociaż nie mówiłem dla Dawida, ale on musiał otrzymać je od Pana. Czytamy takie słowo. Ewangelia świętego Mateusza, 11 rozdział. Od siódmego wiersza. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkiej szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przede mną. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. To ma uszy, niechaj słucha. A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią, graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałosne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówił, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, i usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Alleluja. Mi to Pan dał słowo dzisiaj, samego rana, przez jedną sytuację. Ja wierzę, że Pan jest, że tak powiem, tym, który daje to słowo dla nas, bo bardzo potrzebujemy go. Dzisiaj samego rana napisała do mnie jedna z osób, która tam sprzedaje kosmetyki, że masz dzisiaj trochę więcej wolnego czasu, zarejestruj się na tą taką stronę, żebyś sobie kupił, żebyś mógł coś ewentualnie sobie wybrać, bo wcześniej z tą osobą się umówiłem, że po prostu jak znajdę chwilkę czasu, to po prostu obejrzę jej ofertę. I zatrzymałem się na chwilkę i nie dawało mi to spokoju. No, ja się z nią umówiłem, no nie miałem czasu, tak odsuwałem. A ona jest taka natrętna trochę, może nie powiem, że taka nachalna, a taka natrętna. To kup coś tam. I pomyślałem sobie, no jest taka. I czy to dobre, czy złe. I tak w moim sercu z samego rana taka toczyła się, jakby nie to, że wojna, ale takie myśli. Ona zabiega o klienta, ona zabiega o mnie, ona jest gorliwa. Czy to dobre jest, czy to jest złe? I tak w swoim sercu. Z jednej strony no, ta nachalność może zrazić, ale co mówi Słowo Boże? Czy ona ta dobra jest gorliwość? Ona chce zarobić, ona chce swoją rozwinąć firmę, bo zmieniła pracę akurat ta osoba. I dlatego zależy jej na kliencie. I ja zacząłem czytać Słowo Boże i przypomniało mi się Słowo Boże na temat Jana. Jaki był Jan? Co to był za człowiek? Już na początku nie będę tutaj opowiadać, bo też i brat tutaj opowiadał, że tak powiem, część tutaj, to wierzę, to Pan skradł tego słowa, które chciałem przekazać, ale powiem o innej części, która najbardziej mnie dotknęła. Słowo Boże mówi o Janie, zaprawdę powiadam wam, 11 wiersz, nie powstał z tych, którzy z niewiast się urodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszym w Królestwie Niebios większy jest niż on. No zastanawiam się, było tyle proroków. Ci prorocy prorokowali, robili znaki, cuda, ale tutaj Słowo Boże mówi, że jednak nie powstał większy niż Jan Chrzciciel. Dlaczego? Nie powstał większy niż Jan Chrzciciel. Co on takiego zrobił? Nie widzimy, że nie słyszymy, że jakiś był uzdrowienia po chrzcie. Nie słyszymy o jakichś cudach niesamowitych, ale Słowo Boże daje świadectwo, że jednak nie powstał większy z proroków od Jana Chrzciciela. Oto ciekawe jest, że nie powstał. No co ten Jan, co charakteryzowało Jana? Że on jednak, że Słowo Boże daje o nim takie świadectwo. Gorliwość. Bardzo silna gorliwość. Czytamy dalej, że od dni Jana aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Zobaczcie, Jan miał taki charakter, że bardzo zależało mu na tym, żeby przygotować drogę przed przyjściem Syna Bożego. I on był w tym bardzo gorliwy. I z jego gorliwości, można powiedzieć, Królestwo Boże, on tak zapalił ludzi, że Królestwo Boże doznawało gwałtu od tego czasu. Widocznie w Starym Testamencie Królestwo Boże doznawało, można powiedzieć, nie gwałtu, ale spokojnie wchodzili tam prorocy, Izraelici, spokojnie do tego Królestwa Bożego. Po prostu mijał sobie czas, spokojnie, wszystko było jakby na swoim miejscu, w swoim czasie. Ludzie rodzili się, umierali, Królestwo Boże przyjmowało ich spokojnie. Ale od Jana aż dotąd Królestwo Boże, co zostało zrobione? Można powiedzieć poruszone, szczególnie. Doznawało gwałtu. A co to gwałt? Ja czytałem na temat gwałtu, że to jest innymi słowy, to jest, jeśli ja może lepiej przeczytam, żeby to było bardziej takie wyraziste. To jest postawa gorliwa. Gwałtownik to jest taki choleryk, można powiedzieć. To jest choleryk. To jest ktoś, kto po prostu nie ma takiej postawy. A dobrze, niech to będzie wszystko poukładane, spokojnie. To jest ktoś taki gorliwy, który płonie. A Słowo Boże mówi, płomieni Panu duchem służcie. I Jan był, można powiedzieć, był cholerykiem. Miał taki charakter, że on pragnął, żeby Królestwo Boże się rozwijało i tym pragnieniem zapalał innych. I inni, gdy przychodzili do... I innych tak zapalał, że oni po prostu sami byli gwałtownymi ludźmi. Sami po prostu mieli taką postawę takiego... taką choleryczną, można powiedzieć, w tym działaniu swoim. Ja wam powiem, że mam takiego wujka, który ma charakter choleryczny. I ja wiem, jak to wygląda. Ja po prostu sobie wyobrażam Jana na podstawie tego wujka. Kiedyś w kościele katolickim, w czasie bierzmowania, poszedłem do przodu, byłem z przodu akurat, i było dosyć ciasno, i było duszno w kościele katolickim. I w czasie nabożeństwa było mało tlenu i ja po prostu, że tak powiem, zacząłem się chwiać na nogach i zemdlałem. I stał obok mnie wujek. A on ma charakter choleryczny i zamiast mnie spokojnie wyprowadzić z tego kościoła, żeby wziąć tego, spokojnie go mnie wynieść, gdzieś tam bocznymi drzwiami, on po prostu zrobił raban taki, że jakby, nie wiem, tutaj ktoś umarł. Wziął mnie szybko tego, mówi, miejsce z drogi, tutaj wszystko. I mnie, ja akurat już tak troszeczkę zemdlałem, ale troszkę się oczyźwiałem. I on mnie po prostu z tego kościoła wyciągnął. W taki sposób, takiego rabanu zrobił, że wszyscy zrobili tunel, tutaj wszyscy się rozsunęli i tak dalej. I wyciągnął mnie. Bardzo chciał, żebym był, żebym przyjął ten znak bierzmowania akurat. To nabożeństwo było, przeciągało się, ja się źle czułem. On mnie złapał z tyłu, wiecie, wyciągnął mnie na podwórko, ja się trochę lepiej poczułem, ale nie mogłem na nogach ustać. On mnie tak z tyłu złapał i trzymał mnie, dopóki nie przychodził kapłan, bo akurat się zrobił też tunel, że kapłan tam wszystkich po kolei namaszczał, takie namaszczenie, nie wiem, czy w Kościele katolickim tam jest tak, że ten kapłan namaszcza, to był akurat przyjechał jakiś tam proboszcz czy biskup z jakiegoś dalekiego miasta, już nie pamiętam dokładnie, jak miał na imię, i namaszczał, a wujek bardzo chciał, żeby był namaszczony, to mnie trzymał, ja mdleję, a on mnie trzyma. Zamiast mnie do domu może pójść, on mnie trzyma, ja mdleję, źle się czuję, a miałem takie dłuższe włosy i ten kapłan zbliża się już do mnie, on mnie tą moją grzywę tak wziął do góry, kapłan tego na mnie namaścił, on mnie tak trzyma i mówi, dobrze, już skończyło się, i mnie tam gdzieś wziął na bok. Choleryczny, który postępuje, wiecie, w jaki sposób, nie taki, że jak coś się stanie, to on głowę chowa w piasek, ale jak coś mu zależało dla wujka, widocznie na wujka zależało na tym, żebym został namaszczony, to on ma taki, to on z porywu swojego serca to robił, ze szczerości. I Pan Bóg pragnie, żebyśmy byli takimi, można powiedzieć, zapaleńcami dla Niego. Że jeśli widzimy potrzebę, że jeśli widzimy jakiś problem, to żeby nie było tak, że a, ktoś sam sobie poradzi, a tutaj to tam. Tylko, że jak widzimy jakiś problem, czy jakąś rzecz, czy nawet w swoim życiu, żeby była nasza postawa taka gorliwa, taka choleryczna, można powiedzieć, że nie jesteśmy tacy, że jak coś się stanie, chowamy głowę w piasek, albo że ktoś ma jakiś problem, to ktoś sobie poradzi, ale żebyśmy byli gorliwi w tym. I Jan widocznie był taki. Przybywał na pustyni i głosił. Widocznie to był, tak jak brat Dawid wspominał, też o tym myślałem, człowiek, może nie ubrany, ale był widocznie taki dobrej postawy, taki silny. I głosił, głośno, wyraźnie, na pustyni. Zobaczcie, i na pustyni głosił, a ze wszystkich miast się wszyscy do niego zbierali. No był widocznie takim gorliwcem w tym, bo pragnął, żeby Królestwo Boże się rozwijało. I co? Pan Bóg zgardził tym? Sam Pan Jezus mówi o Janie, bo to są słowa Jezusa, że nie powstał większy niż od Jana Chrzciciela. I Królestwo Boże od jego momentu, od jego głoszenia doznaje gwałtu. I gwałtownicy je porównają. On zapalił tak ludzi, Jan. Że dużo stało się gwałtowników i Królestwo Boże doznawało gwałtu. I Bóg tego, Pan Jezus, nie potępił i mówi, że dzięki temu On jest największy z tych proroków. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do śmierci Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, On jest Eliaszem, który miał przyjść. Halleluja. Otrzymał od Pana takie, można powiedzieć, cudowne słowo. Takie świadectwo otrzymał od Pana Jezusa, że wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Cudowne i wspaniałe, że miał taką postawę serca. I my miejmy taką postawę serca, nie taką obojętną, ale bądźmy gorliwi dla Pana. Bo Słowo Boże mówi, że my mamy gorliwi Panu w duchu, gorliwi w duchu Panu służyć. Mamy być takimi gorliwcami i Pan Bóg pragnie. Ja zauważyłem, jeszcze wam powiem ciekawy przykład, że ci gorliwcy, można powiedzieć, najwięcej osiągają w życiu. Ja pracuję w takiej firmie, że spotykam się z dużą ilością przedstawicieli handlowych. Ale znam takiego jednego, który przybija ich wszystkich. Jest taka jedna osoba, też się nazywa Artur. Nie będę mówił, że to jestem gorliwy taki, ale akurat Artur. I ten Artur jest dla mnie przykładem, jak pozyskać klienta. Bo to jest taki człowiek charakterystyczny, że on kocha swoją pracę i on jest gorliwy w tej pracy. I do niego zadzwonisz o 12 w nocy z prośbą i on ci odpowie. On cię nigdy nie zbyje. On po prostu jest taką osobą, która gdy jest potrzeba, ona działa. Ona nigdy nie zostawia tej potrzeby w tak sobie jakby mimo bokiem. A że może kiedyś, a może jakoś się rozwiąże. Do niego zadzwoń, powiedz, że masz problem, to on, słuchaj, zaraz chwilę, nie mogę teraz, za 5 minut dzwoni po firmach, załatwia tobie problem, odzwania i jeszcze bywa tak, że jak się nie dodzwoni, to będzie 10 razy dzwonił, żeby tobie powiedzieć, że już załatwione jest. I wiecie co? I mi się jego postawa podoba, bo jak on zaczynał pracę, to miał bardzo mało klientów, a teraz ma klientów ogromną ilość. I ma tam swoje kredyty, ale podniosły się jego płace, podniosły się jego, można by powiedzieć, kwalifikacje, on je, widzę, coraz mądrzejszy jest, umie coraz bardziej podejść do klienta. Ja się od tego człowieka najbardziej uczę. On dla mnie jest najlepszym przykładem, bo jest gorliwy w tym, co robi, jest solidny i po prostu ja widzę, że mogę uzyskać od niego jakby pewne, mogę się nauczyć pewnych postaw. I tak samo widzę Jana. To był człowiek gorliwy, który się starał, który chciał. I to jest taki przykład dla nas, że my możemy także być takimi osobami gorliwymi. Że jeśli widzimy potrzebę, widzimy jakiś problem, to nie przechodzimy mimo sobie. Jak tak ostatnio, tak teraz mi się przypomina kapłani, jak leżał ten pobity Samarytanin, tylko pobita osoba leżała, jak szła z Jerozolimy do Jerycha, tak, napadli zbójcy i ta osoba leżała sobie i przychodził kapłan, przeszedł mimo, lewita przyszedł mimo, a Samarytanin podniósł tę osobę, był gorliwy jednak, okazał miłosierdzie, łaskę swoją. I ja tak myślę, nie był obojętny na to. To gorliwość też nie oznacza zawsze, że mamy być takie ekspresywni. To nie o to chodzi. Gorliwy to jest człowiek, który po prostu nie, widząc problem, nie przychodzi mimo. Ja chciałbym, żebyśmy mieli takie serce. Jan miał takie serce, który nie przychodził mimo, który był po prostu był dobrym przykładem. I możemy brać z niego przykład. Chwała Bogu za to niech będzie, że Bóg nas uczy, żebyśmy byli gorliwi. I ja tak zauważyłem jeszcze taką ciekawą rzecz, że będąc nawet w pracy, jeśli jesteś człowiekiem, który gdzieś tam spokojnie coś tam swoje wykonuje, to może przyjść znużenie do pracy. I Bóg czasami gdzieś coś takiego zrobi, że nie może być spokojnie. Jakąś sytuację dopuści, człowiek wtedy zaczyna na nowo coś ożywiać się. Zaczyna tu dzwonić, coś załatwiać, bo ma problem. I tak samo w życiu naszym jest. Jeśli my tak sobie żyjemy, tak na spokojnie, gdzieś tam poczytamy, coś może Pan przemówi, jak nie przemówi, to ja poczytałem, sumienie zaspokoiłem, jesteśmy tacy niegorliwi, tacy letni. I my sobie tak płyniemy, tak jak w łodzi. I zaczynamy przysypiać może. I czasami Pan gdzieś tam smagnie, gdzieś, albo coś dopuści do jakiejś sytuacji. Nagle budzimy się, aha, to trzeba załatwić. I na nowo rozpala się w nas. Ale ja tak, patrząc się na to wszystko, lepiej jest teraz, gdy słyszymy głos Boży, zapalić się dla Pana. Tak jak wspominałem o Nebukadnesarze. Lepiej, jak gdy usłyszymy, od razu obudzić się z tego snu. Od razu wyznać coś, uregulować, naprawić, niż czekać, aż nas Pan smagnie. Po co to potrzebne jest? Od razu, gdy słyszymy Jego głos, gdy do nas przemawia, pokutujmy, żałujmy, przepraszajmy, może ktoś potrzebuje modlitwy, może ja się zgłoszę. I wtedy, gdy będziemy mieli taką postawę, to Pan Bóg nie będzie musiał używać czasami rózgi może na nas. Ale niestety, no jest tak, że Bóg przemawia mimochodem, niegorliwi, nie chcemy się jakby po prostu poddać i spotykają nas czasami niepotrzebne chłosty, niepotrzebne rzeczy. Dlatego bądźmy gorliwi, a Słowo Boże mówi, bądź gorliwi i upamiętaj się. W objawieniu czytamy takie słowo, bądź gorliwy i upamiętaj się. Że czasami nawet do upamiętania potrzebna jest gorliwość, trzeba staranie dołożyć do tego. Napisane, gdy Bóg puka, to nie zatwardzajcie serc. Czasami Bóg puka, nie zatwardzajcie swoich serc. Ja przypominam sobie takie świadectwo jeszcze, była jedna siostra, która miała problem. Nie pamiętam dokładnie z czym, czy z mężem miała problem, czy był chory. I ona codziennie na nabożeństwo zgłaszała ten problem. I to trwało bardzo długi czas. I tylko zaczyna się nabożeństwo, czy jakikolwiek brat przyjechał gdzieś, czy jacyś goście, i ona puka, wali, że tu potrzebuje pomocy. I ona tak się uprzykrzała się i w końcu aż się nie spodobało to wielu braciom. Ciągle ta siostra. I zaczęli na nią, ludzie zaczęli być niezadowoleni. No czemuż ona taka jest? No ciągle puka, ciągle tutaj chce ten problem rozwiązać. I było tak, że w czasie nabożeństwa, że Pan do niej przemówił i za tą nadgorliwość jej, za to jej staranie po prostu, wysłuchał Bóg prośby i ten mąż został uzdrowiony. Ta sprawa została rozwiązana. Chwała Bogu. I Bóg często w Słowie Bożym mówi, że zobaczcie, przypowieść o chlebach. Przyszedł przyjaciel o 12 w nocy, stuka do drugiego przyjaciela, mówi, pożycz mi trzy chleby, bo przyszedł do mnie przyszedł do mnie gość, a nie mam go czym nakarmić. No gorliwy, no. W nocy, o 12 w nocy, czy tam można by powiedzieć, żeby ktoś do nas przyszedł o 12 w nocy, że ma problem. No to byśmy powiedzieli, ja już chcę spać, zostaw mnie. A on dalej, a ja mam problem, pomóż mi. I czasami Pan Bóg nas w takich różnych sytuacjach dla nas na zaskoczeniem, czy w nocy, czy pobudza, a to potrzebna jest pomoc, może modlitwa. I tak ostatnio Kamiś właśnie się dzielił, że w nocy modlił się o swojego kolegę bardzo długo. Pan go pobudzi i modlił się w nocy o niego. A żeby nie był po prostu nieposłuszny Panu, to czy Duch Święty dalej występował, dalej dawał pragnienie modlić się? Nie. Można powiedzieć, że ja nie chcę. I często Pan do nas przychodzi i przemawia do nas, a ja mi się nie chcę, a ja teraz nie mam czasu. Ileż razy nasza postawa mówi to Panu? Może nie mówimy do Pana bezpośrednio, Panie, nie mam czasu. Tylko nasza postawa serca mówi, ja nie mam dla Ciebie czasu. To komu my służymy? My mamy służyć Bogu żywemu. Gdy Bóg do nas przemawia, mówi im, Panie, ja wszystko zostawiam, ja chcę mieć Tobie czas. Ja chcę dla Ciebie żyć. Jeśli my będziemy to robić, to Pan nam pobłogosławi w życiu takim według ciała. Może nie przedłużając w ten czas jeszcze, wezmijmy imienia Pana naszego, żeby Pan Bóg nas uczynił ludźmi, którzy płoną dla Niego. Ludźmi, którzy są gorliwi, którzy widząc swoje problemy czy innych, nie zamykają serc swoich. To się Bogu najbardziej podoba. To jest najlepsza postawa, która po prostu powoduje, że Królestwo Boże raduje się tym, cieszą się aniołowie. Na pewno Pan się nie cieszy, gdy w nas po prostu ogień gaśnie, gdy my nie płoniemy dla Niego, gdy wszystko ustaje. Wtedy On czasami używa metod, takich jak użył na Nabukadnesarze, żeby na nowo Nabukadnesar otrzeźwiał i na nowo po prostu zajął właściwą postawę wobec Boga. Dlatego my, słysząc Boży głos w ten czas, wołajmy do Niego, prośmy, żeby nasze serca były dla Niego oddane, gorliwe, żeby w nas Duch płonął święty. Będziemy modlić się.